Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Porozmawiamy sobie dzisiaj z kimś bardzo cennym w tym kościele, z kimś bardzo ważnym i chciałem na początku, żebyśmy wszyscy wstali i przywitali tą osobę oklaskami. Poproszę Karolinę Malicką.
Halo, wszyscy myśleli, że będzie Dawid, co? A to nie. Ja.
Karolina, pierwsze pytanie, bo to nurtuje wiele osób, okej? Okay. Dlaczego ja nie jestem w zespole uwielbienia?
Bo nie przyszedłeś na przesłuchanie.
O, nie przyszedłem na przesłuchanie, dobrze. Myślałem, że słoń mi nadepnął na ucho czy coś.
Nie, nie jest tak źle.
Amen. To chciałem usłyszeć, chciałem też od razu powiedzieć Kościołowi, że nie jest tak źle. Ile masz lat?
31.
31? To młodziutka. Ja mam 40. Jak to powtarzam, zawsze zostało mi 20 lat aktywnego życia. A potem emerytura, która też będzie aktywna, taki żarcik. 31 lat. My się poznaliśmy, Karolina, jak miałaś...
21. 20... Nie, nawet mniej chyba,
mniej.
20.
Tak. Poznaliśmy się lata temu. 11 lat temu. I pamiętam, że nie chciałaś mieć za wiele wspólnego z muzyką na początku, dopóki cię nie zapytałem, żebyś wzięła gitarę i po prostu przyszła w niedzielę i pomogła nam w uwielbieniu. Tak było?
Tak było. Ta... Znaczy, może nie było tak, że nie chciałam, ale myślałam, że nie mogę, bo wcześniej wszystkie rzeczy związane właśnie z chrześcijańską muzyką to mi się kojarzyły, że wiecie, ludzie są po akademiach, po 5 szkołach i w ogóle, a ja nawet nie umiałam zagrać 4 akordów na gitarze, bo w szkole muzycznej się uczyłam klasycznie, więc to się troszkę inaczej gra. No ale nie było za bardzo innego wyjścia, bo wcześniej chyba było tak, że było kilka osób z różnych kościołów zaangażowanych, a jak Life Church zaczął się robić faktycznie takim kościołem z niedzieli na niedzielę, a nie tylko raz w miesiącu, bo wcześniej, nie wiem czy wszyscy wiedzą, były takie spotkania, które nazywały się Vision Party i te spotkania były raz na półtorej miesiąca. Maciek z Igą przyjeżdżali, tak jest czas teraz na to, przyjeżdżali z Anglii i to było bardziej coś takiego jak taka jednodniowa konferencja. No a później kościół się zaczął robić takim regularnym kościołem co niedziela i te osoby, które gdzieś tam były zaangażowane, wróciły do swoich wspólnot, do swoich kościołów i tak naprawdę wtedy byłam tylko już chyba ja, Gosia i Tymek i Tusia. No i Maciek się zapytał, czy nie mogę grać, a ja tak sobie myślę, kurczę, ja nie umiem grać. No ale dobra, wzięłam tę gitarę, nauczyłam się, wygooglowałam, jak się gra 4 podstawowe akordy worshipowe. No i grałam w kółko, zapinałam gitarę.
Poczekaj, co to są akordy worshipowe?
To są zwykłe akordy, ale w wielu piosenkach na przykład są tylko 4, które się powtarzają cały czas w różnych konfiguracjach, inna w zwrotce, inna w refrenie. No i ja sobie wzięłam gitarę, zakładałam pasek, bo też nie byłam przyzwyczajona do grania na gitarze na stojąco, bo w szkole muzycznej się siada i się na takim stołku stawia nogę i się gra. Więc ja chodziłam po całym mieszkaniu, żeby się przyzwyczaić do grania w takiej, wiecie, pozycji spionizowanej. No i na początku wybraliśmy 4 piosenki chyba, czy 5, które graliśmy w kółko. Po pierwsze po to, żeby się nauczył Kościół, ale po drugie też, żebym ja miała czas się nauczyć tego. I graliśmy w kółko te piosenki, co myślę na początku naszego Kościoła było dobre, bo nie znaliśmy wielu tych piosenek, więc te piosenki, te 4 czy 5, których się nauczyliśmy, śpiewaliśmy i graliśmy je w kółko i one się tak gdzieś mocno zagnieździły w sercach i mogliśmy się ich tak nauczyć porządnie. I po troszku dodawaliśmy jedną, później drugą piosenkę, no i tak już.
Świetnie, to jest w ogóle wywiad, w którym tak nie muszę zadawać pytań. Samo idzie, bardzo dobrze, o to mi chodziło, w sumie mniej pracy dla mnie.
Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo nie pamiętam już jakie było,
na kilka.
Ale...
Nawet na kilka, odpowiedziałeś na kilka i tak możemy iść z tym flow. Bardzo dobrze, Karolina, jesteśmy z ciebie bardzo dumni, jesteśmy przeszczęśliwi, że cię znamy. Co tam jeszcze, masz fajnego męża.
To prawda, siedzi tam.
Twój mąż jest pilotem, lata samolotem. Jest kapitanem, już są pilot, to tam... No ale co?
Mam dziecko.
Masz dziecko, to prawda. To taka trochę prywata.
Tak.
Wiemy, że lubisz jeść. Jakby tak, to pamiętam.
Gotować też.
Odgotować też lubisz. No tak trochę prywaty, żebyśmy dali ci tą ludzką twarz. W każdym wywiadzie jest to potrzebne. Jak się przechodzi, wiecie, jak się przychodzi do takich głębszych sentencji, to już człowiek poznał trochę człowieka i się oswoił, więc o to mi chodziło. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o uwielbieniu. O uwielbieniu jako muzyce, o uwielbieniu jako darze i o uwielbieniu jako naszej hojności w stosunku do Boga. Bo forma uwielbienia śpiewana, wymodlona, nasza postawa serca to jest forma uwielbienia. To jest nasza hojność w stosunku do tego, jak Bóg był hojny. Mało ludzi to rozumie, dlaczego uwielbienie jest ważne, dlaczego muzyka jest w ogóle ważna w Kościele, więc dzisiaj będziemy oscylować wokół tego. Ale prawda jest taka, że dzisiaj chcemy przez najbliższe 25 minut, żebyście się nie stresowali tak bardzo, bo już wam się śpieszy na lunch, porozmawiali sobie o tym, co jest cenne. Pierwszą cenną rzecz jest owoc, który wydaje się po tylu latach i chciałem porozmawiać troszeczkę o owocu, czyli o albumie, który się udało wydać. O naszym long playu LP, który jest na wszystkich streamingach dostępnych. Wiemy, że to była masywna praca. Chciałem się ciebie zapytać, ile osób mamy w zespole w ogóle?
W zespole uwielbienia? Tak, 21.
21 osób w tym kościele mamy. W zespole uwielbienia.
Tak, plus jedna na Islandii, ale mam nadzieję, że wróci niedługo.
Plus jedna jest, plus kilku producentów, którzy nie chcą o sobie mówić, ale to jest normalne w tym kościele, bo się wstydzą, że są producentami tak wspaniałego albumu, bo są pokorni. Ale prawda jest taka, że masz 21 osób w zespole i udało się wydać album, który jest no, fenomenalny. Czy możesz nam coś troszeczkę opowiedzieć? Bo ludzie, myślę sobie, nie kojarzą nas jeszcze z tym albumem dobrze, a chcemy zasiać w ludziach tą myśl, dlaczego ten album jest taki ważny.
Marzeniem za tym albumem było to, żeby trafić do ludzi, i teraz bardzo mi przykro, że to powiem, bo do was też, ale żeby trafić do osób, które normalnie uwielbienia, czyli takiej stricte muzyki, jaką gramy tutaj, by nie posłuchało. Nie przyszłoby do kościoła, taka muzyka i w ogóle skojarzenie z chrześcijaństwem nie za bardzo by było interesujące dla nich i naszym marzeniem jest trafić właśnie do takich osób. Stąd też myślę cały design taki, który może nie jest dosyć typowy, wiecie, nie ma w tle jakiegoś morza albo gór, to się tak może nie kojarzy bardzo, wiecie, tak chrześcijańsko, ale naprawdę naszym marzeniem jest to, żeby tyle osób, do ilu tylko zdołamy, w jakikolwiek sposób zdołamy trafić, żeby usłyszało o Jezusie i dlatego staraliśmy się też, żeby ta forma, dlatego to jest trochę taki pop i te teksty, które może nie są takie dokładnie uwielbieniowe, żeby były łatwe w przekazie, wiecie, żeby były takie łatwe do strawienia dla osób, które może na co dzień nie są w kościele i nie kojarzą tych klimatów. Stąd też ten album ma taką formę, jaką ma.
Okej, okay, a możesz nam powiedzieć coś o piosenkach na tym albumie, bo tam jest 10 piosenek?
Tak, jest 10 piosenek. Wydawaliśmy część z nich jako single. Teraz wszystko jest sklejone w jeden album właśnie Niebo nad miastem. No i co mogę powiedzieć?
Jak się pisze takie piosenki, to prowadzę cię na to pytanie, żeby ludzie rozumieli, dlaczego o tym rozmawiamy. Jak się pisze takie piosenki, co jest inspiracją? Co służy do inspiracji? Są jakieś wersety biblijne, jakieś myśli?
Tak, wersety i o takie osobiste myślę przejście z Bogiem. Mamy kilka wersetów przygotowanych, więc mogę na podstawie kilku piosenek powiedzieć. Na przykład piosenka, która widzę, że wiedzie prym. Życie me twoje jest oparta na psalmie 103, jeśli mogę prosić o wyświetlenie. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. I tam w tej piosence, dokładnie na tym wersecie jest oparta zwrotka. I w ogóle ta piosenka akurat w taki ciekawy sposób powstała, bo powstała przez jeden wieczór. Tak naprawdę usiedliśmy przy pianinie, zaczęliśmy grać temat muzyczny i ona jakby po prostu wypłynęła tak na raz. Kamil tam troszkę pozmieniał później refren, melodię tego refrenu, ale generalnie część piosenek była tak tworzona, że siedzieliśmy, zdzwanialiśmy się na jakimś Zoomie i się zastanawialiśmy, jak tu poprawić, albo za dużo sylab, jak to wszystko skleić, żeby to pasowało. A część piosenek po prostu tak wypłynęła na raz. No to jest jedna taka piosenka. Następny werset jest Jakuba 4:8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Tak, zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. I to jest na przykład z piosenki Pierwszy krok. Tam jest taki tekst, przybliżasz się, gdy stawiam pierwszy krok. To jest oparte na tej piosence. I na przykład ta piosenka powstała tak, że siedzieliśmy u pastorów naszych w domu, mieliśmy taki dzień pisania i siedzieliśmy z Piotrkiem właśnie w pokoju, bo podzieliliśmy się na pary. Gosia właśnie wtedy też była, Tusia, i po prostu się podzieliliśmy na różne teamy i ja akurat byłam z Piotrkiem, siedzieliśmy i pisaliśmy to i w ogóle nie mieliśmy nic. Cały czas tylko graliśmy jeden temat na gitarze i graliśmy go przez godzinę i byliśmy tacy zachwyceni, że tak nam to dobrze idzie. Nie mogliśmy nic wymyślić z tekstu I zaczęliśmy rozmawiać trochę o drodze Piotrka, jak on trafił do kościoła, jak to się stało. Bo on opowiadał o tym, że gdy przyszedł pierwszy raz, miał dużo pytań, dużo wątpliwości i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że Bóg się nie boi naszych wątpliwości, że to jak przychodzimy do kościoła i nie do końca jeszcze to wszystko łapiemy, to to nie jest nic złego i to nie jest tak, że Bóg sobie pomyśli, a dobra, ciebie to nie chcę. Tylko tak naprawdę wszystko, z czym przychodzimy, ten nasz strach, nasze wątpliwości, niepewności, możemy przynieść do Boga. I o tym są zwrotki tej piosenki, które tak naprawdę wypłynęły z naszej rozmowy. Musieliśmy tylko później trochę to w taki poetycki sposób ułożyć, żeby to się nadawało na piosenkę.
Mega. A ta pierwsza piosenka, którą śpiewamy w kościele?
Jesteś zawsze.
Ta z pokazywaniem?
Ja tak.
Wymyśliliśmy, że jesteś zawsze za mną.
Tak, to też jest werset. Akurat chyba dzisiaj nie mamy go wyświetlonego, ale jest też taki werset.
Ciebie coraz więcej chcę. Staram się dostać do zespołu. No dobrze, ale na podstawie którego fragmentu Biblii to jest napisane?
Tutaj akurat nie mam tego chyba. Aha. Chwila, zaraz zobaczę.
Ale na podstawie Biblii.
Tak, bo tu mam jeszcze werset do innej piosenki, Wszystko nowe, tak więc kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem i tutaj się oparliśmy tylko na tym nowym i wszystko napisaliśmy, a to jest chyba w psalmach z tego, co pamiętam, że Bóg idzie przed nami, idzie za nami, otacza nas z każdej strony.
Amen. Czekam na tą odpowiedź. Tak. Wszystko, co śpiewamy, jest na chwałę Bogu. Dobrze.
Jeszcze tylko może powiem jedną rzecz, że część z tych tekstów jest bardziej taka poetycka i może jest oparta bardziej na takich przeżyciach, na przykład jak jest piosenka Proszę mów, to tam jest każde słowo twoje jak niebo pełne gwiazd i na przykład nie jestem pewna, czy gdzieś to jest w Biblii napisane, że Słowo Boże jest jak niebo pełne gwiazd, ale to było na przykład napisane po jakichś tam spacerach na dworze, gdzie patrzyliśmy w niebo, które jest pełne gwiazd i jest tak majestatyczne i przejmujące, właśnie jak Słowo Boże i jak te momenty, kiedy Bóg do nas mówi i na przykład to jest oparte.
Ja myślałem, że to jest piosenka, która mówi o obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi.
O, że... no to widzicie, tak było! Tak, no.
Wszystko jest kompetentnie tutaj.
No, wierzę, że Pan Bóg używa różnych rzeczy do tego, żeby Amen. Mówić, co jest w Jego Słowie, więc tak było.
Mega, super. Dobrze. Dlaczego uwielbienie jest ważne? Dlaczego śpiewanie inaczej? Dlaczego w ogóle muzyka jest ważna? Bo żyjemy w czasach, w których muzyka nas otacza. Muzyka jest wartością, która po prostu często sprawia, że ludzkie emocje są w dobrym miejscu, sprawia, że ludzie mają przemyślenia, wypełnia pustą przestrzeń. Jesteśmy też pokoleniem ludzi, którzy nie potrafią troszeczkę funkcjonować bez muzyki, bo jesteśmy, nie wiem, ja rano zaczynam zawsze poranek od tego, że włączę sobie Spotify, leci na telewizorze. Potem jadę samochodem, zawsze jest muzyka. Wieczorem też słucham jakiejś muzyki. Jak gram po nocach w gry albo siedzę i piszę kazania, słucham lo-fi, wtedy po prostu lo-fi lecą jakieś 4 AM wersje piosenek, żeby po prostu... Muzyka nas przepełnia. Dla człowieka w ogóle muzyka jest ważna, ale dlaczego muzyka jest ważna w kościele? Jak te rzeczy się łączą ze sobą?
Ja myślę, że w ogóle cała kreatywność, jaką mamy, jest dana nam przez Boga i to jest takie narzędzie do tworzenia i wyrażania Jego, Jego chwały, Jego piękna, Jego dobroci. I myślę, że dlatego to jest takie przejmujące, ponieważ tak naprawdę kiedy tworzymy, to oddajemy Bogu w jakiś sposób chwałę i oddajemy Mu to, co On nam dał. Kiedyś czytałam coś takiego, że kiedy uwielbiamy i kiedy śpiewamy, to tak naprawdę oddajemy Bogu Jego oddech, ten, który On tchnął w nas, śpiewając, my oddajemy Jemu. I jest taka historia w Biblii związana z muzyką, właśnie z uwielbieniem. W Księdze Samuela jest napisane, że kiedy za sprawą Boga nachodził Saula duch, czyli się pogrążał w przygnębieniu, Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul dostawał ulgi, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego zły duch. I to jest taka moc, którą niesie ze sobą muzyka. I w ogóle bardzo ciekawe dla mnie jest to, że pierwszy raz, kiedy w ogóle muzyka, kiedy uwielbienie jest pokazane w Biblii, to jest werset w Księdze Rodzaju, jeśli mogę prosić, bo on jest troszkę dłuższy, to jest Rodzaju 22. Tam jest napisane, to jest w ogóle historia Abrahama. Jest napisane, Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy do was. I to słowo hebrajskie uwielbienie to jest właśnie złożenie ofiary. I myślę, że często przychodząc do kościoła, tak już mówiąc dokładnie, dokładnie o muzyce uwielbieniowej. Jest tak, że przychodzimy i trochę zapominamy, że uwielbienie to powinna być rzecz, która jest kosztowna, która nas coś kosztuje. Przychodzimy, wiecie, wkładamy rękę do kieszeni, stoimy sobie, uśmiechamy się, bujamy się w rytm muzyki, ale wydaje mi się, że taki przełom do naszego życia i do naszego uwielbienia jako do Kościoła przyniesie to, jeśli naprawdę zrozumiemy, że to uwielbienie, które oddajemy Bogu, powinno nas coś kosztować. To podnoszenie rąk, ja wiem, że to nie jest zawsze łatwe. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz trafiłam do kościoła podobnego do Life Church i ludzie podnosili ręce. W ogóle pamiętam, jak byłam jeszcze w innym kościele i Gosia wtedy prowadziła uwielbienie i ja taka byłam, kurczę, ci ludzie są tacy wolni, podnoszą ręce, tam śpiewają. Nie mogłam w ogóle tego zakumać i tak próbowałam też tak robić, ale czułam, że po prostu taki ciężar w tych swoich rękach, że ja nie mogę ich podnieść. Po prostu tak walczyłam z tym i kiedyś sobie po prostu pomyślałam, dobra, to jest ofiara, ja nie chcę walczyć ze swoim ciałem, tylko chcę oddać Bogu chwałę wszystkim, co mam i mimo tego, że się wstydzę, mimo tego, że coś jest mi trudno, to będę to robić, bo kosztowne uwielbienie to wierzę jest coś, co się podoba Bogu i Bóg, jeśli naprawdę my chcemy się z Nim spotkać, to On będzie się objawiał i będzie przychodził i będzie dotykał naszych serc, będzie nas przemieniał, ale Bóg nie chce przyjść do miejsca, w którym w sumie nam jest bez różnicy, czy On się pojawi, czy nie. Przyjdziemy, zaśpiewamy 3 piosenki, pójdziemy do domu, tylko Bóg naprawdę chce być przywitany. Dlatego tak czasem mówimy, na tym miejscu. Chodzi o to, że w tym kościele, w tym budynku, w tej społeczności ludzi Bóg chce być chciany. On chce, żebyśmy czekali na Niego, chce, żebyśmy mieli oczekiwania do tego, że się pojawi i że zrobi coś wspaniałego w naszym życiu. Dlatego mi się wydaje, uwielbienie jest tak ważne i to jest taka kluczowa część nabożeństwa i to, żebyśmy się... Przepraszam, muszę to powiedzieć, ale żebyśmy się nie spóźniali na pierwszą piosenkę, żebyśmy się nie spóźniali na uwielbienie, to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ wiecie, Bóg ma różne twarze. Bóg nie jest tylko takim Bogiem, który jest taki smutny i melancholijny. Znaczy, wiecie, Bóg ma w ogóle wiele twarzy, ale chodzi o to, że uwielbienie nie musi tak wyglądać tylko jako smutek i jako jakieś wzruszenie i tylko takie emocje, ale Bóg jest też żywy, Bóg jest też taki, nie wiem jak to, właśnie nigdy nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, vibrant, taki... Nie ma chyba dobrego słowa.
Emanujący.
Tak, to Bóg to jest życie, Bóg to jest radość, Bóg to jest ruch w jakiś sposób. I myślę sobie, że tak przechodząc dalej, jeśli mogę. Uwielbienie po polsku ma tylko 2 słowa. Tak naprawdę mamy uwielbienie i mamy adorację. Po angielsku tam może jest 4, a po hebrajsku tych słów jest ponad 150 z tego, co mi się wydaje. I właśnie chciałabym o kilku powiedzieć.
Mogę się zapytać zanim?
Tak. Bo ja się przygotowałam.
Ja nie przerywam. Chcę tylko coś uzupełnić, bo mnie to interesuje. Wiele osób, które trafia do wspólnot takich jak nasza, do wspólnot, które jednak traktują swoją relację z Jezusem na poważnie, bo jednak Jezus jest dla nich żywy, ożywił nas, mamy z Nim relację, są w procesie rozumienia tego, że te 3, 4 pierwsze piosenki, ten czas uwielbienia, który mamy w kościele, to nie jest karaoke, żeby po prostu zabić czas dla spóźnialskich. To też wiem, że chciałaś powiedzieć. Bo często przychodzimy, a dobra, tam podnoszę ręce, to sobie przyjdę. Tam zjem sobie kanapkę albo napiję się kawy i tak jak mówisz, trzymamy ręce w kieszeniach i w ogóle. Kiedyś mi powiedziałaś bardzo mądrą rzecz, ja właśnie do tego chcę nawiązać, że ludzie nie zastanawiają się nad tym, ale postawa, nasza postawa serca emanuje w naszej postawie ciała w stosunku do innych. Nie bez powodu współczesna psychologia mówi nam o języku ciała, który ma znaczenie dla ludzi z zewnątrz. Że jak trzymamy nogi w drugą stronę od rozmówcy, to znaczy, że chcemy iść od tej konwersacji, a nie w niej zostać itp. itd. Jak trzymamy ręce tak, to znaczy, że średnio nam zależy albo jesteśmy negatywnie nastawieni. Więc nasze serce, to próbuję zrozumieć, żebyśmy my wszyscy zrozumieli, nasze serce, nasza postawa w stosunku do Boga i to, jak my rozumiemy Boga i co chcemy Mu dać, jak chcemy wyglądać przed Bogiem, powinna emanować w naszym ciele, prawda? Więc podnoszenie rąk to jest ważna rzecz, bycie na czas to jest ważna rzecz, zaangażowanie się w śpiewanie to jest ważna rzecz, prawda? To nie tak, że po prostu można przyjść i sobie być.
No można, jak się chce, ale wiecie, mi się wydaje, że nasze życie jest na tyle krótkie, że szkoda tracić je żeby się nie spotkać z Bogiem. Amen. Wiecie, Amen. Naprawdę to, co tutaj się dzieje, to jest moim zdaniem niesamowite i dla mnie to jest w ogóle przywilej, że mogę być też w tej służbie i stać tu z tą gitarą i grać i patrzeć nawet z tej strony na to, że Bóg naprawdę robi tutaj rzeczy. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, bo stoimy może w dwóch różnych kierunkach, ale naprawdę w każdą niedzielę widać, że Bóg robi coś w sercach ludzi. Widać, że uzdrawia, że przemienia. Wiecie, czasem widać łzy, czasem widać radość i to, czego my możemy tutaj doświadczyć, to nie jest coś normalnego. Tego nie ma wszędzie, gdzie pójdziesz na ulicy, tylko właśnie to się dzieje we wspólnocie ludzi wierzących i po prostu naprawdę nie trać czasu na to, żeby się wstydzić, spotkać się z Bogiem albo podnieść ręce i po prostu pozwolić Mu, żeby coś zdziałało w naszym życiu.
Wow, słyszeliście? No bo to jest ważne. Dzięki, Karolina. Naprawdę. Zanim przejdziemy do hebrajskich słów, bo wierzę, że one nam bardzo dużo wytłumaczą. Ja pamiętam, jak mieliśmy tą rozmowę na temat uwielbienia i tego, że stoisz czasami i próbujesz połączyć się z ludźmi. To jest jak troszeczkę bycie na koncercie. I na koncercie, jeżeli kochamy artystę, mamy właściwe postawy. W sensie nie olewamy po prostu tego, że ktoś, na kogo koncert przyszliśmy, no dobra, niech sobie pośpiewa, no to już zapłaciłem za bilet, no to po prostu powinien być wdzięczny, nie? Postoję, posłucham. Nie mamy takich postaw. Cieszymy się, że jesteśmy na koncertach. Ja myślę sobie, że niestety w Kościele nie traktujemy naszego wydarzenia jak koncert, ale jest to jakaś celebracja. Nabożeństwa są celebracją. Tutaj tłumaczę niewtajemniczonym, nabożeństwa nie są po prostu całym chrześcijaństwem, które mamy do odhaczenia w tygodniu. Nabożeństwo jest jak niedzielny obiad razem z rodziną, a nasze życie to jest po prostu wypełnienie tygodnia Bożą chwałą i tym, jak naśladujemy Boga. Spotykamy się tutaj, żeby celebrować w niedzielę to, co najlepsze. Niedziela jest początkiem tygodnia, jest pierwszym dniem i zaczynamy ten tydzień dobrze, oddając Bogu to, co najlepsze, tak? Ale mam takie pytanie, bo ja wiem z teologicznego punktu widzenia, że Bóg jest obecny na trzy sposoby, okej? Bóg jest wszechobecny, to wiemy, że Bóg jest wszędzie, tak nam mówi Biblia. Jest na krańcach wszechświata, który stworzył, którego ludzkie oko nie zna i jest tutaj na ziemi. Bóg jest obecny w naszych sercach, to też nam mówi Biblia. Kiedy my nawracamy się do Niego i przyjmujemy Jezusa, Bóg mieszka w nas poprzez Ducha Świętego. Ale też, o czym kiedyś gadaliśmy, to to, że w uwielbieniu Bóg jest obecny namacalnie tutaj, w Kościele. W każdym Kościele. Kiedy zaczynamy, tak jak mówi Jezus, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w moim imieniu, ja jestem namacalnie. Namacalnie tutaj. I to jest taka trudna rzecz, o której chcemy sobie porozmawiać, bo ludzie, może nie trudna, ale ludzie są trochę wyobcowani z tego tematu. Namaszczenie i obecność Boga. Czy możesz nam coś powiedzieć więcej o tym, bo ty jesteś ekspertką w tej dziedzinie. Bo jak śpiewasz, to czujemy, że coś się zmienia. Jak prowadzisz zespół, to wiemy, że coś się zmienia. Tak jak Gosia czy ktokolwiek inny, wiemy, że po prostu jeżeli staje ktoś z autorytetem i nas prowadzi, to nagle zaczynamy odczuwać, że to nie jest tylko śpiewanie.
Koniec pytania. Myślę sobie, że... Może zacznę od wersetów. W Księdze Izajasza jest napisane coś takiego, że namaszczenie to jest, nie pamiętam jak to dokładnie jest, ale że namaszczenie to jest to, co łamie łańcuchy i zrywa więzy. I właśnie myślę, że to nas odróżnia jako muzyków takich chrześcijańskich od takiej muzyki takiej standardowej. Bo wiecie, talent, jeśli ktoś ma talent i śpiewa na przykład Adele albo Dawid... Jeśli śpiewa ktoś, kto ma talent, to my możemy mieć ciarki na przykład, albo wiecie, no to samo, gęsią skórkę, tak. Nawet nie chodzi o to, właśnie chodzi o to też, o czym śpiewamy, że po prostu wow, ale ktoś ma głos, ale super gra i w ogóle. A kiedy się spotykamy tu i śpiewamy z tej sceny, śpiewamy do Boga i mamy czas uwielbienia, to jest moment, w którym właśnie łańcuchy mogą być zrywane, w którym ludzie mogą być uzdrawiani, bo kiedy my jako zespół, myślę, i nie tylko, próbuję zebrać kilka myśli naraz, nie tylko osoby, które śpiewają, ale też myślę jako cały zespół, jesteśmy blisko Boga, jesteśmy w relacji z Nim, jesteśmy tak przygotowani duchowo do tego nabożeństwa, modlimy się, spędzamy czas z Bogiem, chcemy się dowiedzieć, co Bóg chciałby zrobić, bo może te piosenki, które akurat dzisiaj wybraliśmy, to nie jest to, co Pan Bóg chciałby dzisiaj zrobić wśród ludzi wierzących, wśród naszej społeczności, w naszym Kościele. To jest właśnie ta różnica, bo namaszczenie właśnie łamie łańcuchy i namaszczenie pozwala zmienić coś w życiu osób, które tutaj są. Tak. To myślę, że to jest. Tak, z tymi hebrajskimi słowami. Tutaj widzę, że sobie napisałam, że jest kilkaset słów hebrajskich, które opisują uwielbienie. I właśnie my po polsku mamy uwielbienie, mamy tą adorację, a po hebrajsku jest ich bardzo dużo. I na przykład jest takie słowo yadach, które mówi o tym, żeby wyciągać i podnosić ręce. Tutaj w tym przypadku obie ręce do góry. I na przykład dlatego my to robimy.
Jakie to jest słowo?
Yadach.
Czy możemy powtórzyć? Yadach?
Naprawdę jawdaw powinniśmy to powiedzieć. Jawdaw.
Ja chcę zapamiętać. Czyli ja jestem dachem. Jadach. Zapamiętajcie, jesteście dachami. Jadach. I to jeszcze raz opowiedz, co znaczy?
To oznacza podnosić obie ręce. Na przykład jak jest takie małe dziecko, które podbiega do rodzica i chce, żeby rodzic podniósł je, to podnosi obie ręce do rodzica. I to jest taka postawa nas względem Boga. Na przykład, bo to jest bardzo, bardzo dużo, dlatego tak jak pastor Maciek powiedział, ta mowa ciała jest taka ważna i różne nasze mowy ciała, różne nasze gesty opisują różne rzeczy i różne postawy naszego serca względem Boga. I na przykład właśnie wyciągnięcie dwóch rąk to jest jak dziecko, które podbiega do swojego rodzica i po prostu chce być blisko, chce się przytulić, wow. Zostać podniesione na przykład.
To bardzo to dużo zmienia.
Tak.
Czy to dało wam nowy obraz uwielbienia? Nawet to. Bo dla mnie to jest niesamowite, jak mówisz takie rzeczy. Nauczaj nas, mów do nas.
Dobra, to jeszcze tylko 6. Postaram się szybko. Następne słowo to jest todaw i to jest wyciągnięcie jednej ręki, najczęściej prawej. Jak śpiewamy, wyciągamy prawą rękę i to daje taki przykład trochę takiego przyklepania dealu. Tak na przykład jak, nie wiem, mamy jakąś umowę i wiecie, zgadzamy się z tym i to jest wtedy, kiedy się zgadzamy z tym, o czym śpiewamy i jak uwielbiamy Boga. Na przykład mówimy, że Bóg jest moim zwycięstwem, w Nim mam uzdrowienie i to jest takie, że nasza dusza się zgadza z tym, o czym śpiewa. To jest jedno ze słów. Następne, szabach. Na przykład w Księdze Izajasza to jest napisane w 12 wersecie. Wołaj, śpiewaj z radości. I to jest takie głośne uwielbienie, taki krzyk, takie troszkę niepowstrzymywanie się, tylko takie oddanie Bogu tego, co Jemu się należy. Bez wstydu. Trochę jak właśnie fani, którzy wspierają swój ulubiony zespół sportowy. I słuchajcie, mężczyźni, ja wiem, że to jest tak czasem, że tu ludzie przychodzą i tak się wstydzą tego uwielbienia, a później idą na mecz i wiecie, ich zespół strzeli gola i w ogóle jest tak głośno, że nic nie słychać i powiem wam, że mi się marzy to tutaj w kościele, że po prostu, jak to się mówi, odepniemy sobie czasem te wrotki, nie będziemy się wstydzić i po prostu skupimy się tylko na Jezusie, bo myślę, że kiedy myślimy o tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, jaką ofiarę, nie wiem nawet jak to powiedzieć, jaką ofiarę za nas złożył, jaką cenę zapłacił, to ja nie jestem w stanie się powstrzymać od uwielbienia w takiej podzięce za to, bo nie mogę tak naprawdę nic zrobić. To jest jedyna, uwielbienie to jest myślę jedyna reakcja na to, kim Bóg jest i jaki jest i co zrobił dla mnie. To jest właśnie odpowiadanie na to, kim jest Bóg. Tak.
Podsumowując, na razie jeszcze, bo zostało nam kilka hebrajskich słów, na które wszyscy czekają. Jak podnoszę dwie ręce, to jakbym chciał wskoczyć tacie na ramiona. Tak. Jak podnoszę jedną prawą rękę, to jakbym chciał przybić Panu Bogu piątkę.
Tak.
W takiej zgodzie na to, że wierzę w to, kim jesteś i wierzę w Twoje obietnice, a są jeszcze jakieś inne, bo to wszystko ma znaczenie w takim razie.
Wszystko ma znaczenie,
a jak
dlatego
mam tak
to jest
niżej
takie...
rękę, na przykład od dołu?
To tego jeszcze nigdzie nie znalazłam, ale okay. Jak znajdę, to dam znać.
Ale nie, tak się pytam z ciekawości, czyli, no bo ludzie się z tego śmieją, że ale dewoci podnoszą ręce. Ale prawda jest taka, że to nie jest forma po prostu jakiegoś religijnego zaślepienia.
Tak.
Tylko to są po prostu forma języka ciała, który coś pokazuje Bogu i pokazuje postawę naszego serca.
Tak, i odpowiada na to, kim Bóg jest.
Niesamowite.
Dobrze, następne słowo tehilach. 57 razy wspomniane w Biblii i to jest to spontaniczne śpiewanie. Te rzeczy, które się czasem dzieją pomiędzy piosenkami, to jest pieśń, która jest nieprzygotowana, może na próbie, kiedy zespół ma próbę, tylko to jest coś, co w danym momencie na przykład Bóg do nas mówi i co odbieramy i wyśpiewujemy, albo właśnie jakieś takie słowo prorocze, jak mówił Krzysztof, że na przykład coś odbieramy dla kościoła teraz, że Bóg chce po prostu coś zrobić w tym danym momencie przez nas. I to też nie jest, wiecie, coś wymyślonego, że Gosia na przykład tu stoi i nagle coś śpiewa, bo tak sobie wymyśliła, że zaśpiewa. Tylko to jest coś, co Bóg do nas mówi w sposób spontaniczny i my chcemy jako to narzędzie przekazać to dalej do kościoła, do społeczności, do ludzi, którzy tutaj są. To są takie elementy, które wypływają z takiej najgłębszej części nas, która jest połączona z Bogiem. Tak, dalej jest słowo halal. I to chodzi o takie uwielbienie radosne, głośne, taneczne, właśnie takie spontaniczne, ale bardziej w taki głupi sposób, tak jak jest w Ewangelii napisane albo w Dziejach Apostolskich, że ludzie myśleli, że apostołowie się upili winem, a oni po prostu się cieszyli tą obecnością z Bogiem i tym, co mają dzięki Niemu i w Nim. I to właśnie jest taki taniec. Trochę jak pierwsze piosenki mamy takie, wiecie, radosne, szczęśliwe, albo na koniec robimy to nasze party out. I to też jest jakby zupełnie inny rodzaj uwielbienia i to jest wszystko w Biblii. Mogłabym do wszystkiego dać werset, ale tego jest naprawdę bardzo dużo, więc przejdę dalej. I jest jeszcze na przykład słowo zamar i to jest pociąganie strun, samo granie na instrumentach. I też czasem sobie myślę, że nam się wydaje, że tylko takie śpiewane uwielbienie to jest uwielbienie, ale nie wiem, czy byliście kiedyś w takich miejscach, gdzie na przykład ktoś gra na basie, albo gra na gitarze, albo na perkusji, czy na pianinie i nagle po prostu atmosfera się zmienia, bo ta osoba, która gra, ona nie gra po to, żeby zagrać, tylko gra po to, żeby uwielbiać Pana Boga i te klawisze, które naciska, czy struny, które pociąga, one same w sobie oddają Bogu chwałę i to jest po prostu, wiecie, czasem są takie momenty, że po prostu nikt nic nie mówi, nikt nic nie śpiewa, grają tylko instrumenty i to po prostu jest takie poruszające serce, bo to jest takie szczere uwielbienie. I to też jest kolejna z form właśnie uwielbienia.
Powiedziałaś wcześniej, że uwielbienie może przynieść uzdrowienie do kogoś życia. Jak możemy to rozumieć? Tak, żebyśmy rozbili to zdanie na kilka drobniejszych części.
Myślę, że kiedy stoimy razem jako Kościół w uwielbieniu i śpiewamy, to też możemy się modlić o siebie, modlimy się do Boga, prosimy Go o rzeczy i to trochę jest chyba tak jak w modlitwie, że po prostu to jest takie przedłużenie modlitwy właśnie w formę uwielbienia i kiedy śpiewamy i kiedy się modlimy, to wierzę, że Bóg, jeśli jest chciany, jeśli jakby my jesteśmy, wiecie, takimi osobami, które chcą się spotkać z Bogiem i tego pragną i wydaje mi się, że czasem nawet jest potrzebna po prostu taka desperacja do tego, żeby się spotkać z Bogiem, to wierzę, że Bóg tam, gdzie jest chciany, przychodzi i się objawia i uzdrawia i dotyka naszych serc i przemienia.
Wow. Mogę się ciebie coś zapytać jeszcze prywatnie? Dużo czasu poświęcasz na to, żebyśmy dostawali jakościowe uwielbienie. Jesteś obecna fizycznie, żeby to zrobić, bo tego się nie da zrobić przez Zooma. Hej, kochani, spotkajmy się na Zoomie, zagrajmy parę akordów, poćwiczmy. To jest jakby wkład, który po prostu za to cię doceniamy na maksa, bo wiemy, że jesteś solidną firmą, ale jesteś tutaj, żeby budować naszą wspólnotę, żeby dać ludziom to, co najlepsze. I ja chciałem cię przeprosić za to, że większość ludzi nie ma zrozumienia i doceniania tego, że mamy jeden raz w tygodniu, kiedy możemy się spotykać jako wspólnota, i że ta fizyczna obecność jest bardzo ważna. Że to nie jest tak, że możemy sobie złapać tysiące wymówek i powiedzieć, dobra, nie przychodzę, odsłucham sobie tam płyty albo jak będzie jakiś streaming czy jakiś podcast, to sobie posłucham. Mamy dzisiaj taką postawę, że nie muszę być fizycznie, bo to nic nie zmieni, skoro mogę posłuchać podcastu. Ja ją challenge'uję, bo ja nie znoszę tej postawy, bo uważam, że jak się widzę z kimś jeden na jeden, jak widzę się z kimś fizycznie, to doświadczam zupełnie, jak to mówi dzisiejsza młodzież, energii, doświadczam zupełnie innego vibe'u, niż jakbym po prostu miał coś robić na online'ach cały czas. I teraz wiem, że pandemia koronawirusa, o której wszyscy zapomnieliśmy, dzięki Bogu, ale miała ogromny wpływ na nasze mentalne podejście do bycia obecnym. Ja nadal to challenge'uję, bo nie mogę w to uwierzyć. Ale chciałbym usłyszeć od ciebie. Dlaczego ważne jest to, żeby fizycznie być w uwielbieniu, fizycznie się nie spóźniać, fizycznie być częścią Kościoła? Jakie są twoje przemyślenia na ten temat? Bo wiem, że masz wiele. I wiem, że jesteś osobą, która zawsze chce być obecna fizycznie. Nawet teraz jako mama małego dziecka, które, wiadomo, często choruje, a ty poświęcasz bardzo dużo. I całą rodziną poświęcacie bardzo dużo, ale właśnie chcę o tym powiedzieć, że już kończąc i jakby zamykając to wszystko, o czym mówimy, że my nie rozumiemy, że poświęcenie jest częścią naszego życia i ludzie po prostu traktują bardzo komercyjnie i bardzo, że tak powiem, retailowo. Wchodzę do sklepu, wychodzę ze sklepu. To nie jest chrześcijaństwo, to nie jest naśladowanie Jezusa, to nie jest życie z Bogiem. Wiem, że to było bardzo bogate pytanie, ale wiesz, o co mi chodzi.
Właśnie mi się wydaje, że nasza kultura trochę też promuje teraz takie przychodzenie do kościoła, nawet nie tylko do kościoła, ale do różnych miejsc i właśnie traktowanie ich jak sklep, a właśnie wydaje mi się, że w chrześcijaństwie chodzi o to też, co ja mogę dać. Nie tylko to, co ja mogę wziąć, ale właśnie to, co ja mogę dać innym ludziom. I wiecie, ja mam ogromne FOMO, jak mnie nie ma w kościele, to mi się chce płakać, bo ja po prostu tęsknię za tymi ludźmi, tęsknię za społecznością, za obecnością Bożą. I ja nie...
Możesz wytłumaczyć FOMO?
Fear of missing out, tak? Czyli po prostu czuję się beznadziejny, że mnie tu nie ma, a wy jesteście. I oglądam sobie na Instagramie, patrzę jak tam było, jak uwielbienie i w ogóle. Bo wiecie, ja myślę sobie, że nie ma dla mnie w moim życiu, nie ma fajniejszego miejsca niż Kościół, niż właśnie społeczność z ludźmi wierzącymi. Dzisiaj nawet Sandra wie, że ja nie lubię za bardzo mówić, wolę śpiewać i stresuję się zawsze, jak mam mówić. I właśnie w uwielbieniu sobie stałam i uwielbiałam i właśnie czuję, że ktoś podchodzi do mnie i kładzie mi rękę na ramieniu i się o mnie modli. Wiecie, to są takie rzeczy nie do podrobienia. No, w domu oglądając nabożeństwo online ciężko jest, żeby takie coś się zdarzyło, ale też właśnie myślę, że dla Boga liczy się nasze poświęcenie i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to płacenie ceny za rzeczy i takie docenianie tego, co mamy i myślę sobie, że to kiedy tu przychodzimy i właśnie płacimy tą cenę, mimo tego jak się czujemy na przykład, że nie chce nam się za bardzo dzisiaj uwielbiać, bo mieliśmy zły dzień albo popełniliśmy trochę błędów, albo po prostu no przyszliśmy, bo nie wiem, dziewczyna mnie przyciągnęła do kościoła albo mój mąż powiedział, że musimy iść. To nie jest to, bo Bóg chce się spotkać z nami, kiedy my chcemy się właśnie z Nim spotkać i wiecie, tak nawet trochę jak o tym namaszczeniu wcześniej mówiliśmy, to jest trochę jak takie wyciskanie soku z winogron, jak się robi wino, to coś musi się ścisnąć, coś musi pęknąć, żeby wypłynął ten sok, żeby wypłynęło to wino. I myślę sobie, że relacja z Bogiem jest piękna, czasem jest prosta, czasem jest bardziej skomplikowana, ale też właśnie coś w naszym życiu musi pęknąć, żeby coś mogło wypłynąć. I często się mówi, że rana, która nie będzie wystawiona na światło dzienne, nie będzie mogła być uzdrowiona, bo się chowamy, bo zostajemy w domu, bo nikomu o tym nie powiemy, ale dopiero kiedy otwieramy to swoje serce, pokazujemy, co jest w nim, pokazujemy to swoje zranienie, to dajemy Bogu dostęp do tego, żeby On mógł nas przemienić, żeby mógł nas uzdrowić, żeby mógł dotknąć naszego serca. I myślę sobie, że to wszystko zapewnia nam społeczność ludzi wierzących, bo możemy z kimś się spotkać, porozmawiać. To nam też zapewnia uwielbienie, bo wtedy możemy się spotkać i połączyć się z naszym Bogiem, odpowiedzieć i zareagować właśnie na to, kim On jest. I dlatego to jest takie ważne i moim naprawdę największym marzeniem jest to, żebyśmy tutaj, kiedy się będziemy spotykać, po prostu doświadczali takiej Bożej obecności, takiej prawdziwej i takiej, która uzdrawia. Wiecie, że ktoś będzie przychodził, nie wiem, i nie będzie słyszał, a Bóg będzie go uzdrawiał i ktoś będzie odzyskiwał słuch, ale naprawdę wierzę, że to się wydarzy wtedy, kiedy my zrozumiemy, co my tu robimy, że my tu nie przychodzimy po to, żeby odśpiewać piosenki, tylko my się tu spotykamy z żywym Bogiem, który jest po prostu godzien naszej chwały, który jest godzien naszego uwielbienia, który oddał za nas życie, zapłacił cenę na krzyżu, a my wiecie, przychodzimy tu i stoimy i nawet nie możemy otworzyć buzi i teraz mnie to bardzo wzrusza, bo ja po prostu nie chcę na to patrzeć, bo to nie powinna być nasza odpowiedź na ofiarę naszego Boga i po prostu nie bądźmy ludźmi, którzy podchodzą do uwielbienia na odwal, tylko bądźmy ludźmi, którzy przychodzą i którzy oddają Bogu wszystko, co mają 150%, którzy robią to extra mile, ten dodatkowy kilometr, wstawiają te kolejne kroki, mimo tego, że może czasem nie jest łatwo, ale nasz Bóg jest tego godzien, jest godzien każdej ofiary i każdego poświęcenia i zróbmy to, zobaczmy cuda, zobaczmy uzdrowienia i wierzę, że tak będzie.
Okej, co mogę zrobić, żeby dostać się do zespołu uwielbienia? W sensie nie ja personalnie,
przyjść na przesłuchanie.
Mówię w imieniu wszystkich zainteresowanych.
Przyjść na przesłuchanie. Można podejść do mnie, albo do gości, albo do kogoś z zespołu i dać znać, co się robi i się umówimy.
Mhm. I jak zeskanuję ten QR z tyłu, to wejdę na album?
Tak, wejdziecie na album i naprawdę proszę was, żebyście to zabrali, gdzie możecie, bo my nie trafimy do waszych znajomych, do waszych rodzin z Ewangelią i z tym słowem o Jezusie, z tymi piosenkami, dlatego proszę was, żebyście to wzięli, porozkładali, gdzie możecie i niech to niebo nad miastem się wydarzy.
Mega. Warto dodać, że cyfrowo wydała nas Agora. Jak wiecie, Agora to jest świecka agencja cyfrowa, ponieważ oni też jako wydawnictwo mają Gazetę Wyborczą, mają Tok FM, mają masę radiostacji. A niesamowite jest to, że po prostu zaakceptowali jakość naszego produktu, czyli ten album i stwierdzili, że dobrze, będziemy mieć was na platformie. A więc myślę sobie, wiecie, to jest ogromny krok do przodu. A dzielcie się tym, bo to jest dobro, jakość i tak jak mówiła Karolina dzisiaj w naszym cudownym wywiadzie, coś, co wiemy, że Bóg używa i Bóg jest w tym obecny, żeby zmieniać nasze życie. Amen? Amen. Dzięki, Karola. To co, brawa gorące.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.